Radiofonia ma już ponad 125 lat, przynajmniej licząc od jej oficjalnego powstania, a więc uzyskania patentu przez Guglielmo Marconiego. Z Marconim o patent na radio walczył Nikola Tesla, dowodząc, że pomysł Marconiego był plagiatem jego własnego wynalazku. Kto w takim razie był prawdziwym ojcem radiofonii?
Tak, to jest jeden z przykładów, gdzie mamy przed oczyma wynalazcę, a ten wynalazca w rzeczywistości nie jest. To nie tylko tutaj, bo opona Dunlop, prawda, kino, nie bracia Lumière, tylko Kazimierz Pruszyński i tutaj też. To jest Tesla. To jest Tesla zdecydowanie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już oficjalnie się dzieci uczy, że radio to jednak Tesla. Ale wiele lat rzeczywiście funkcjonowało nazwisko Marconiego. Tesla proces by wygrał, gdyby nie umarł prawdopodobnie. No ale tak czy inaczej, radio to jest Tesla.
Czy ten pomysł na radio pana zdaniem zrewolucjonizował świat?
Zdecydowanie tak. Bardziej niż telewizja, chociaż telewizja jest bardziej popularna, ale popatrzmy na jeden aspekt. Mianowicie, żeby oglądać telewizję i żeby wszystko z telewizji rozumieć, właściwie trzeba przed telewizorem siedzieć. Natomiast żeby słuchać radia, można robić inne rzeczy. Kucharka w kuchni może robić, może gotować, może kroić cebulę. Ktoś inny w drugim pokoju może coś robić, majsterkować. Po prostu odbieramy radio mimochodem. Z telewizją, z kinem jest inaczej. Musimy się skupić na obrazie. To jest zupełnie co innego. I z tego powodu uważam, że nie ma na razie takiej opcji, żeby to, co mówiono w latach 50., w latach 60., koniec epoki radia. Już nikt nie będzie chciał radia słuchać, bo wszyscy będą chcieli oglądać. Nieprawda. Radia chcemy słuchać nadal, bo jedziemy samochodem, nie obejrzymy telewizora. Ale radia, owszem, chętnie posłuchamy.
Co skłoniło w takim razie wynalazców do poszukiwania takiej formy komunikacji?
Pomysł był taki, żeby przesyłać jakiekolwiek informacje bez wykorzystania kabla. W XIX wieku sensacyjny był telegraf. Potem było już połączenie z Europy z Ameryką. Potrafiono przeprowadzać kable pod wodą, ale ten kabel był niezbędny. Natomiast za pomocą radia, czyli bez żadnych elementów okablowania, już wcześniej pod koniec XIX wieku potrafiliśmy przesyłać sygnały. Sygnały tylko, ale nie potrafiliśmy przesyłać zdefiniowanego dźwięku. To się pojawiło troszeczkę później, ale natychmiast zyskało popularność. Radio stało się tak nieprawdopodobnie szybko popularne, że jest jednym z tych wynalazków błyskawicznych, tak jak na przykład telefon komórkowy, tak jak na przykład lampa Łukaszewicza. To są wynalazki, które bardzo szybko się rozpowszechniają i równie szybko się rozpowszechniło w Polsce. Zresztą my w Polsce mamy powody do dumy, jeśli chodzi o radiofonię.
To od kiedy możemy mówić o początku polskiej radiofonii? Jak to się zaczęło?
W momencie, kiedy Polska wracała na mapę, rok 1918, mieliśmy potworne zaległości w wielu dyscyplinach technicznych, w wielu aspektach technologii, ale nie było takiego dużego opóźnienia w aspekcie radiofonii, a to dlatego, że ona była całkowicie nowa. Proszę sobie wyobrazić, w 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, nie było żadnej stacji regularnie nadającej program radiowy. Zatem te nasze opóźnienia nie były duże. Do tego mieliśmy jakąś tam już kadrę, bo w czasie wojny, prawda, wiadomo, że prawie każdy wynalazek swoje korzenie ma w wojnie. Wojna daje tego kopa technologicznego i tak samo tutaj było. W różnych armiach, czy armii rosyjskiej, czy armii austriackiej, mieliśmy swoich specjalistów, których potem zebrano razem i w ten sposób powstało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne w 1922 roku, którego zadaniem było przygotowanie prowadzenia pierwszych transmisji radiowych. I to towarzystwo doskonale się z tego zadania wywiązało, bo rzeczywiście już 1 lutego 1925 roku usłyszeliśmy w eterze, tu próbna stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego na fali 385 metrów. Były to pierwsze słowa w języku polskim.
A kiedy pojawiły się pierwsze radioodbiorniki?
Pierwsze radioodbiorniki pojawiły się właśnie w latach 20. wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze stacje. Pierwsza stacja w Stanach Zjednoczonych, w Pittsburghu, zaraz w Europie. Pierwszą była Moskwa. Rosjanie, komuniści docenili potęgę propagandową radia. Zaraz potem BBC, potem Francja, Niemcy i dość szybko Polska, tak jak powiedziałem. Chociaż w Polsce za ten dzień rozpoczęcia radia uważa się 18 kwietnia 26 roku. Wtedy zadebiutowało Polskie Radio, spółka akcyjna i ona miała pierwsze koncesje. Tak czy inaczej, w momencie, kiedy zaczęto nadawać, trzeba było też na czymś słuchać. Potrzebny był radioodbiornik. No radioodbiorniki były drogie. Zawsze takie z nowym wynalazkiem. Tyle, że one staniały stosunkowo powoli i właściwie nie tam do II wojny. Nawet po II wojnie światowej radia były drogą rzeczą. Przed wojną my produkowaliśmy doskonałe radia. My byliśmy czołówką europejską. Electric, towarzystwo, które produkowało w Wilnie, no właściwie dyktowało kanony mody radiotechnicznej. Philips obawiał się konkurencji Electritu, z tym, że były dość drogie. Electric Automatic, kosztował 780 zł. Przeciętna pensja robotnika niewykwalifikowanego to było około 120 zł, 160 zł, to już był robotnik wykwalifikowany. Teraz jeżeli przyjmiemy 780 zł, to było prawie 7 pensji. Czy państwo byście dali swoje półroczne zarobki za to, żeby otrzymać radio monofoniczne właściwie? No ładnie grało rzeczywiście, ale jednak w porównaniu do dzisiejszej technologii było ono dość prymitywne, choć na tamte czasy Electric Automatic był rzeczywiście radiem nader skomplikowanym o doskonałej jakości dźwięku.
Co świadczy o sile radia? Czy możemy podać jakieś wydarzenia z przeszłości, które pokazują moc i skalę oddziaływania tego wynalazku?
Tak, kilka takich wydarzeń było i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych słynne ULSA słuchowisko, gdzie ludzie rzeczywiście obawiali się, że to jest lądowanie Marsjan na Ziemi. Było to tak zrobione, że sprawiało wrażenie, jakby to było na żywo. Reporterzy jąkali się, denerwowali się, do tego te dźwięki jakieś dziwne i ludzie, którzy włączali. Na początku było ostrzeżenie, informacja, że jest to audycja radiowa, ale jeżeli ktoś w trakcie włączył, to nie wiedział, co się dzieje. To jest właśnie ta magia radia, prawda, że można tak to wszystko zrobić, że to wygląda na autentyczne, na żywe, na prawdziwe i ludzie odbierali to jako coś, co się rzeczywiście dzieje na bieżąco w danym momencie. Bardzo dużo Amerykanów uwierzyło, że jest to rzeczywiście lądowanie jakiejś tam obcej cywilizacji na naszej ziemi. Ale o tym przesłaniu radia, o tych możliwościach radia można pokazać na przykładzie Polski. Radio Wilno, powiedzmy Lwów czy Poznań, poszczególne stacje nasze regionalne nadawały chociażby czytanie książek bądź wiadomości sportowe. Dla chłopa na wsi to było pierwsze zetknięcie z literaturą. Pamiętajmy, że chłop na wsi mógł mieć radio, bo kupował dietefon, który był znacznie tańszy od normalnego odbiornika radiowego, bo można go było kupić za 30 zł i w dodatku na raty płacąc złotówkę miesięcznie. W ten sposób chłop nagle dochodził do tego wielkiego świata. Pogrzeb marszałka Piłsudskiego był transmitowany przez radio, najważniejsze wydarzenia sportowe. Chłop mógł posłuchać muzyki Chopina, chłop mógł przeczytać, nie umiejąc czytać, prawda, Ogniem i Mieczem czy pana Wołodyjowskiego. To było ogromne, ogromne osiągnięcie właśnie radia.
Teraz jesteśmy na ekspozycji stałej Narodowego Muzeum Techniki, gdzie możemy zobaczyć wynalazki z XIX i XX wieku, w tym radioodbiorniki, także Electric Automatic, o którym pan wcześniej wspominał.
Słynny, legendarny już Electric radio, które było najdroższym odbiornikiem dostępnym przed wojną w Polsce, kosztowało 780 zł, ale było automatyczne. Superheterodyna, która miała głośniki 2, która miała możliwość strojenia dźwięku, przygotowania dźwięku oddzielnie, inaczej na muzykę, inaczej na słuchowisko teatralne i co najważniejsze, miało pamięć. Pamięć, czyli można było ustawić sobie kilka stacji i potem tylko przyciskami wybierać. To, co dla nas dzisiaj wydaje się normalne. Natomiast dawniej to było coś na najwyższym poziomie technicznym. To było manualne i zapis był mechaniczny. Niemniej jednak to funkcjonowało, działało i po prostu stacje tu się wybierały automatycznie. To są te pionowo obok skali, wypisanych miejscowości na skali, gdzie regulujemy zakres fal. Po lewej stronie pionowo ustawione przyciski, do których można było doklejać, wsadzać właściwie taką karteczkę pociętą z nazwą i miejscowości.
A który radioodbiornik w takim razie był najpowszechniejszy?
Te odbiorniki widywano rzadko i było niewiele, natomiast powszechniejsze były odbiorniki tańsze, a najpowszechniejszy był detefon. Detefon, czyli odbiornik, który nie potrzebował energii elektrycznej. Pamiętajmy o tym, że przed wojną w Polsce na wsi czasami dostęp do prądu posiadał tylko młynarz. Nie tylko on chciał słuchać radia, ludzie chcieli słuchać radia, zatem tutaj rozwiązaniem doskonałym był detefon i taki detefon można było niedrogo kupić, tyle że on miał tę wadę, że mogła właściwie słuchać jedna osoba, bo to było tak zwane radio kryształkowe, gdzie zakładano słuchawki, tyle że Polak zawsze sobie poradzi, robiono trochę inaczej. Czyli te słuchawki wkładano do blaszanego wiadra, do tego jeszcze dokładano kilka pęków kluczy i roznosił się ten dźwięk, także cała rodzina mogła być nad wiadrem pochylona i wtedy słuchać na przykład jakiejś audycji, jakiejś sztuki czy czytania jakiejś książki. W każdym bądź razie powszechny był detefon, nie automatik. To była najwyższa półka, to było coś niezwykle, niezwykle drogiego.